Po zakończeniu negocjacji polskiego rządu z Airbus Helicopters do Polski nie przybywa prezydent Francji. Odkłada swoją wizytę. Dzienniki nad Sekwaną, paryskie dzienniki mówią: Polacy oszaleli. Polska jest przecież głównym beneficjentem funduszy europejskich. Polacy urządzili sobie kpiny z Francji. Airbus pisze list otwarty do premier Beaty Szydło, a politycy Platformy Obywatelskiej chcą komisji śledczej w sprawie przetargów w zbrojeniówce po zakończeniu negocjacji z Francuzami i pytają, jaki wpływ mają Amerykanie na Jarosława Kaczyńskiego. Z nami jest pan Michał Karnowski, redaktor Tygodnika w sieci i portalu w polityce.pl. Witam serdecznie, panie redaktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże Ojcu, witam serdecznie słuchaczy.
Panie redaktorze, czy to taka programowa histeria? No i co na Jarosława Kaczyńskiego mają Amerykanie, że zadam pytanie Sławomira Neumana?
Ja bym to pytanie odwrócił, bo to zdziwienie i prasy francuskiej, i też pana Neumana, i całej ekipy poprzednio w Polsce rządzącej, to właściwie można spuentować innym pytaniem właśnie odwróconym, mianowicie co się takiego stało, że wreszcie Polacy mają wpływ na polski rząd, na polskie władze. Ja dokładnie tak to odbieram, dlatego że w mojej ocenie to nie zerwanie kontraktu z Caracalem, z producentem Caracali, z firmą Airbus, jest skandalem, ale skandalem było w ogóle jego zawarcie. Jak można, mając w kraju, no resztki to jednak resztki, ale mimo wszystko przemysłu lotniczego, wprawdzie częściowo w obcych rękach, ale jednak tutaj pracującego, tutaj myśl techniczną rozwijającego, mając w kraju tego typu zaplecze, wybrać produkt zupełnie obcy, zupełnie niezwiązany z polskim rynkiem pracy, z polską myślą techniczną, z polskimi zakładami przemysłowymi i dopiero próbować zbudować jakąś opowieść o rzekomym offsecie, który przecież będzie czasowy, który nie będzie na pewno rozwijał polskiego przemysłu lotniczego, więc myślę, że tutaj polskie władze absolutnie nie miały wyjścia i tak długo zwlekały i tak długo próbowały może coś z tego kontraktu jeszcze wycisnąć, no ale pewnie im dalej w to wchodzono, tym bardziej było widać, że to jest wszystko tylko i wyłącznie jakaś taka właśnie bajeczka, jakaś taka opowieść. Natomiast co do samej komisji śledczej, no myślę, proszę ojca, proszę bardzo, jak najbardziej, to znaczy zbadanie, jak to się stało, że 2 miesiące przed wyborami, zdając sobie sprawę, że straci się władzę, wybrano właśnie francuską firmę, czy tu w grę wchodziły jakieś inne świadczenia dla części polityków obozu rządzącego, czy na przykład także albo równocześnie, albo obok, albo właśnie wyłącznie, ale jakieś świadczenie dla polityczne dla pana premiera Donalda Tuska, którego, przypomnę, niespodziewanie Francja poparła na stanowisko szefa Rady Europejskiej. To wszystko jest warte zbadania, tylko że taka komisja śledcza powinna sięgać dość głęboko wstecz i powinna badać bardzo wiele kontraktów, bo wiemy, w jakim stanie polska armia w tej chwili się znajduje i pytanie, gdzie poszły te miliardy złotych, jest jak najbardziej uzasadnione.
A czy na przykład, gdyby taka komisja powstała i Prawo i Sprawiedliwość, bo to od Prawa i Sprawiedliwości zależeć będzie zapewne, czy powstanie, mogłaby zbadać to, co państwo pisali wczoraj na portalu w polityce.pl o znajomej pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Pisali państwo: kolejne osoby z najbliższego otoczenia byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego powiązane z wyborem Caracali firmy Airbus jako dostawcy śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii. W gronie lobbystów znalazła się bowiem Jadwiga Zakrzewska, wieloletnia współpracownica Bronisława Komorowskiego. Firma i fundacja należące niegdyś do członków jej rodziny otrzymywały intratne zlecenia z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz od spółek zależnych od producenta Caracali. Pamiętamy też, w jakich okolicznościach cały ten przetarg, cała ta sprawa z Airbusem została ogłoszona przez Zwierzchnika Sił Zbrojnych.
No, dokładnie tak. Myślę, że to mogłoby być zbadane, bo tutaj nazwisko pani Zakrzewskiej nie jest, proszę ojca, przypadkowe. To jest osoba w pewnym momencie w polskich władzach bardzo wpływowa, myślę, że tak można powiedzieć. Bardzo blisko związana też z Bronisławem Komorowskim. Ona była też autorką jednej z takich książek, wywiadów rzek z Bronisławem Komorowskim jeszcze w czasach, zanim został prezydentem, więc rzeczywiście to jest to osoba bardzo, bardzo blisko z nim związana i tak powszechnie postrzegana. No i ona nagle się gdzieś w okolicach tego przetargu odnajduje. Powtarzam, tylko i wyłącznie wydaje mi się przewadze medialnej Platforma zawdzięcza sytuację, w której polskie władze czują się zobowiązane do tłumaczenia czegokolwiek w sprawie tego kontraktu, nie kontynuowania tego bardzo dziwacznego pomysłu, żeby tutaj kupować karakale, czyli produkty przemysłu, który nie jest obecny w Polsce, kupować to wielokrotnie drożej, bo te wyliczenia, które znamy, wskazują wstępnie, że my co najmniej dwukrotnie przepłacamy i być może właśnie jakieś tylko lobbystyczne tego typu naciski powodują, że tu media tak bardzo się troszczą nagle. Zresztą to jest taki ciekawy moment, taki punkt sprawdzenia, kiedy możemy zobaczyć po pierwsze, jak bardzo wiele osób jest nagle żywotnie zainteresowanych, żeby ten kontrakt jednak z karakalami doszedł do skutku. Z bardzo różnych stron jakby życia politycznego, wiele osób nagle, które się nie interesują na co dzień życiem gospodarczym, a już na pewno nie obronnością, a na pewno nie przemysłem zbrojeniowym, nagle czuje się w obowiązku bić w bębny alarmu. Platforma jakoś szczególnie, ale i część mediów, więc mam poczucie, że jakieś interesy tutaj w tle bez wątpienia są, a po drugie możemy zobaczyć, komu leży na sercu rzeczywiście rozwój polskiej gospodarki, bo przecież groziło nam, że stanie się dokładnie to, co stało się w przypadku Pendolino, czyli nowoczesnych włoskich pociągów, na które wydaliśmy kilka miliardów złotych, w sytuacji, kiedy polskie zakłady w Polsce produkujące, zatrudniające polskich inżynierów, robotników, tu płacące podatki, mogły wyprodukować bardzo podobny pociąg o niemal identycznych osiągach. Jaki szatan zdecydował, kto podpowiedział, żeby wybierać produkt włoski w momencie, gdy jest na rynku krajowym Polski? Czy francuskie władze kiedykolwiek by czegoś takiego mogły się dopuścić? Nie sądzę. Więc patrzmy na to spokojnie, bo to są naciski, to są naprężenia. Ważne jest to, że te miliardy zostaną w Polsce, że one będą służyły bezpieczeństwu Polski. No, jest jeszcze też kwestia związana oczywiście z armią i z terminem, ale ja myślę, że tutaj minister Macierewicz dość jasno zarysował pewien plan szybkiego dostarczenia polskiemu wojsku odpowiednich śmigłowców.
Panie redaktorze, a czy postawa prezydenta Francji, François Hollande'a, uczy nas czegoś? Bo do tej pory w Polsce mówiło się, że pieniądz nie zna narodowości, że najważniejsze są te interesy, że ważne jest robienie interesów z partnerem, wiarygodność i tak dalej, i tak dalej. A okazuje się, że jak firma francuska nie dostanie pieniędzy, nie dostanie kontraktu, to nagle staje się to decyzją polityczną na rangę całej Francji, że prezydent przekłada swoją wizytę.
No, ja myślę, że tutaj to jest jakby bardzo oczywiste i widoczne, to znaczy pewien egoizm bogatych państw Zachodu to jest coś, o czym Polacy już chyba doskonale wiedzą, bo my sobie zdajemy sprawę na przykład z konsekwencji tej umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską z roku 1994, która otworzyła na zachodnie produkty polski rynek, a nie otworzyła rynków zachodnich na nasze produkty i przez 10 lat w czymś takim funkcjonowaliśmy. Potem był okres dopłat unijnych bardzo niesprawiedliwych, które znowu premiowały rolnictwo francuskie, a teraz mamy kolejny projekt pod tytułem CETA, czy ten kolejny z kolei ze Stanami Zjednoczonymi układ o wolnym handlu, który już zupełnie postawi słabsze gospodarki, peryferyjne gospodarki, nierozwinięte, nie mające swoich stowarzyszeń gospodarczych i całego oprzyrządowania prawnego w dużo gorszej sytuacji. Bardzo ciekawa zresztą na ten temat wczoraj dyskusja w Radiu Maryja. I dobrze, żeby ludzie, którzy decydują o Polsce, też wzięli pod uwagę te głosy, bo ja przypomnę, że gdy na przykład mówiono o tej nierównowadze w relacjach z Unią Europejską, gdy wchodziliśmy do Unii, no to też wówczas Radio Maryja było jednym z bardzo niewielu ośrodków, który ten temat podnosił i wówczas wszyscy mówili, no zaraz, bo przecież przed nami świetlana przyszłość i struktury unijne myślą o dobru wspólnym i absolutnie nie ma tam żadnych egoizmów narodowych. Niemożliwe, żeby ktoś nas tak perfidnie oszukał. Dziś widzimy, że tak perfidnie nas oszukano, że zachodni przemysł przez swoje stowarzyszenia, przez swoje wywiadownie, przez swoje potężne zasoby był w stanie myśleć długofalowo, na przykład widząc polski przemysł maszynowy, bardzo dobrze rozwinięty, wymagający lekkiej korekty jako potężne zagrożenie i po prostu wykupując te fabryki i zamykając je i wprowadzając tutaj swoje produkty. Efekt jest taki, że dzisiaj nie produkujemy niczego, co jest bardziej skomplikowane, od statków począwszy, stocznie zamknięte, przez samochody skończywszy, a już na maszynach projektach budowlanych, które były bardzo dobre, i młodzi Polacy, którzy tutaj nie znajdują pracy, wyjeżdżają pracować za granicą w tego typu zakładach, gdzie to się rzekomo opłaca. No, jest to interes dla Polaków nie do przyjęcia i myślę, że prezydent Francji powinien też to zrozumieć, że skończyła się ta naiwność. Jest, proszę ojca, jeden tylko element w całym, drodzy słuchacze, zwróćmy uwagę, że rozumieją to wyborcy, bo jednak wybrali opcję progospodarczą, prorozwojową w Polsce. Rozumieją to elity gospodarcze, nawet te, które przez lata tego nie widziały, bo już widzą, co się dzieje. Rozumie to już polska dyplomacja. Nie rozumieją tego tylko w większości media, zwłaszcza te niemieckie. No na przykład dzisiaj w jednym z niemieckich pism wydawanych dla Polaków w Polsce mamy taki rechot, że ha, 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 kosmiczne ambicje Polaków, coś chcą wyprodukować. Niemieckie pisma śmieszą polskie ambicje gospodarcze. No jakby nieprzypadkowo i musimy się nauczyć żyć z tą presją i odrzucić presję i tych pism niemieckich i prezydenta Francji, który w wielu przypadkach odwołuje się do wspólnoty unijnej, wspólnego interesu, wolnego rynku, który o wszystkim decyduje, i nagle przychodzi na kategorię polityczną, gdzie okazuje się, że my nie wybraliśmy po prostu jednego z wielu oferentów dobrych helikopterów, tylko myśmy rzekomo podjęli jakąś decyzję o znaczeniu politycznym. No więc kiedy my tę decyzję podejmowaliśmy, bo nikt Polakom nie powiedział, że kupując francuskie helikoptery my zawieramy jakiś układ polityczny, że jest to związane z dotacjami dla Polski. Czyli co? Wpłacamy do budżetu unijnego, te pieniądze wracają, no niech będzie nawet, że troszkę powiększone, chociaż to jest coraz bardziej wątpliwe, ale my się zobowiązujemy, że za te pieniądze kupimy francuski produkt. To naprawdę nie jest dla Polski dobry interes.
Szef grupy Airbus Helicopters zapowiada walkę o odszkodowania. Pamiętamy także to, co mówił w zeszłym tygodniu wicepremier Morawiecki, który mówił, że nie sądzi, by groziły nam kary w związku z zakończeniem negocjacji umowy offsetowej z Airbus Helicopters w sprawie tego kontraktu. Jak tutaj pan postrzega, panie redaktorze, czy jest możliwy jakiś taki zmasowany też atak na Polskę i czy obronimy się z tej suwerennej bądź co bądź decyzji w związku z koncernem francuskim?
Ja myślę, że się obronimy, że ten atak oczywiście będzie potężny zresztą, ale no, chyba też Polacy, którym zależy na dobru Polski, trochę się już przyzwyczaili, że atak jest stały, nieustający i właściwie pod byle pretekstem, bo to przypomina już chwilami taką zabawę po prostu w jakiegoś, no nie chcę tu używać, ale w jakieś takie zabawy dziecięce, prawda, gdzie nie ma jasnych reguł i widać, że Polska tu za wszystko obrywa i za to, że próbuje być samodzielna i za to, że czasami gdzieś właśnie uchyla się od pewnego starcia. Ja mam poczucie, że to jest naturalny argument w takich sprawach wysuwany, ale prawdą jest, że przecież dopóki ktoś nie złoży ostatecznego zamówienia i oferent nie jest, jakby nie ma dokumentu potwierdzającego, że on ma te helikoptery wyprodukować i ma rozpocząć działania, które niosą za sobą pewne koszty, ale są związane z przygotowaniem tych helikopterów, no to nie ma mowy o żadnym odszkodowaniu. Polska zawarła wstępną umowę na zakup tych helikopterów, której finalizacja była związana z zakończeniem programu, przygotowania programu offsetowego, czyli w skrócie jakby towarzyszącego pakietu gospodarczego, tak? Czyli inwestycji tej firmy Airbus lub z nią powiązanych w polską gospodarkę. I zamknięcie całego pakietu było równoznaczne z zawarciem kontraktu. To po prostu się nie dokonało. Drugi argument, firma Airbus powinna sobie zdawać sprawę jednak z ryzyka zawierania tego typu kontraktu na 2 miesiące przed wyborami. Ten element nam w ogóle umyka tutaj, ale proszę ojca, gdyby było tak, że jakikolwiek inny rząd podejmuje tak fundamentalną decyzję, mimo ostrzeżeń ówczesnej opozycji, żeby tego nie robił, mimo próśb, 2 miesiące przed wyborami, no to czego on się spodziewa, że ta kolejna ekipa musi autoryzować, musi żyrować, musi płacić rachunki za Donalda Tuska? No nie, dobro polskiej gospodarki jest kluczowe i zresztą politycy Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie obiecywali pracownikom zakładów w Mielcu, w Świdniku, że oni zbadają czy ten kontrakt na pewno jest tak zabezpieczony gospodarczo, jak to mówiła poprzednia władza. Zbadano i widać, że nie jest tak zabezpieczony. Polska gospodarka naprawdę, mając resztki przemysłu lotniczego, nie może sobie pozwolić na to, żeby nie tutaj produkować helikoptery, żeby zamówienia armijne budowały francuską gospodarkę. Co się działo we Francji, skoro jesteśmy już przy reakcjach prasy francuskiej? Jakie były reakcje prasy francuskiej, gdy ogłoszono kontrakt na zakup Caracali, gdy Polska podjęła taką decyzję? We Francji ucieszono się, że powstanie kilka tysięcy miejsc pracy. Tam, za pieniądze polskiego podatnika. Tę logikę naprawdę trzeba odrzucić, bo inaczej nie będzie tu naszych dzieci. Bo inaczej będą pustoszały dalej polskie miasta i miasteczka. Bo inaczej wszyscy będą nas okradali i będą nas po prostu traktowali jak owce, które można ostrzyc. Z tym trzeba skończyć i myślę, że to jest jeden tylko z wielu obszarów, gdzie tego typu działanie powinno być podjęte. Na pewno, i tu mam pewną pretensję do obecnych polskich władz, po roku widać, że rynek medialny jest równie patologiczny jak był. To znaczy, że niemieckie koncerny rządzą umysłami i sercami i emocjami Polaków. Na to żaden kraj suwerenny nie może sobie pozwolić. Druga sprawa, pozycja banków też w żaden sposób nie uległa zmianie, a banki to są potężne strumienie finansowe, które finansują to, co chcą, wspierają tych, którzy chcą i strzygą Polaków w taki sposób, że wyciągają z tego rynku kilkanaście, kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie. To jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że w tej ekipie nie jest to dostrzegane. Ale bez wątpienia musimy odwrócić tę logikę. Polacy zresztą za tym głosowali. Ja mam wrażenie, że w tych dniach spełnia się jedna z ważniejszych obietnic Prawa i Sprawiedliwości, że bez względu na presje zewnętrzne, na presje polityczne, na lobbystyczne układy, będzie troska o polskie miejsca pracy, o miejsca pracy w Polsce. Ta decyzja otwiera furtkę, otwiera szansę na to.
56% respondentów twierdzi, że Prawo i Sprawiedliwość spełnia obietnice wyborcze. A panie redaktorze, jak pan myśli, jak projekt ustawy Ordo Iuris w sprawie zabijania dzieci zaszkodził Prawu i Sprawiedliwości i czy zaszkodził i jak z tego wyjść?
Znaczy, ja mam, proszę ojca, takie poczucie, że tutaj jakby trochę trzeba rozumieć rację wszystkich, no bo ja powiem szczerze, że ja rozumiem ludzi, którzy za wszelką cenę walczą o ochronę życia poczętego, chociaż no jednak słowo księży biskupów, ostatnio słuchałem wypowiedzi arcybiskupa Henryka Hozera, który wyraźnie mówił o tym, że walcząc o ochronę życia należy również pamiętać o czymś takim jak roztropność, no ale rozumiem, że są stowarzyszenia ogromnie zasłużone, które mają prawo o to walczyć. Tu problem był taki, że przypięto to niejako Prawu i Sprawiedliwości, a pamiętajmy, że inaczej się ocenia polityków. Tu jest klucz do sprawy, że o ile grupy obywatelskie, grupy społeczne mają pełne prawo bić się o swoje postulaty i to jest właśnie społeczeństwo obywatelskie w działaniu, o tyle jeżeli politycy jakby podejmują pewne projekty, to ocena jest społeczeństwa surowsza, bo jakby jest takie poczucie, że to jest bardzo blisko już zmiany prawa, czy to jest pewna presja, czy to jest pewien nacisk. I ludzie, znaczy lewica próbowała wykonać manewr pod tytułem przypiąć Prawu i Sprawiedliwości ten projekt, no z tym bardzo takim trudnym jednak do zaakceptowania dla wielu kobiet, zwłaszcza, ale no chyba tak, dla kobiet, postulatem karania właśnie także kobiet za dokonanie zabójstwa dziecka, chociaż mówię, no to jest jednak sprawa krańcowa, pamiętajmy, że mówimy o ochronie życia. I to się przez chwilę udało lewicy, ale Prawo i Sprawiedliwość jakby przecięło temat. Myślę, że musimy trzymać za słowo i panią premier, i pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, że zrobią bardzo dużo, żeby życie chronić, a można zrobić bardzo dużo także w granicach obecnego prawa, bo no to też nie jest do końca tak, że ten kompromis tak zwany z roku 93, no to nie żaden kompromis, ale że on tak wszystkich zadowala, bo jednak bardzo poszła do przodu medycyna i na przykład dzisiaj dokonuje się masowo tak zwanych aborcji eugenicznych, czyli zabija się dzieci, które są niepełnosprawne, czego kiedyś jednak nie robiono. I to trzeba powiedzieć wyraźnie, że kiedyś po prostu rodzice nie wiedzieli, że się urodzi dziecko na przykład z zespołem Downa, a w tej chwili na bardzo wczesnym etapie jest to wykrywane, no i lekarze jakby tę klauzulę, którą mówią o nieusuwalnym uszkodzeniu płodu, rozszerzają także na dzieci z zespołem Downa, co powoduje, że tych dzieci rodzi się bardzo mało. Są przypadki, że nie można znaleźć rówieśnika dla tego dziecka. Więc ja bym powiedział tak, szanujmy każdy wysiłek związany z ochroną życia poczętego, ale też pamiętajmy, pamiętajmy o możliwych konsekwencjach politycznych zbyt jakby ostrego wejścia w ten temat. I wydaje mi się, że kierunek zaproponowany przez Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy przejrzenia prawa pod tym kierunkiem, jak to w tej chwili, w tym kierunku, jak to teraz działa, prób uszczelnienia tam, gdzie są dokonywane nadużycia, kampanii społecznej, która ma Polakom opowiedzieć, kiedy zaczyna się życie, jak wcześniej, jak bardzo nauka dużo nam o tym opowiedziała, i później ewentualnie rozpatrzenia, czy możemy coś zrobić także na gruncie prawa. Wydaje mi się, że jest to ścieżka dobra i warta poparcia.
No, wystarczy też dodać, że kiedy ulicami miast przechodziły czarne marsze, w Parlamencie Europejskim debatowano o tak zwanych prawach polskich kobiet. Co ciekawe, nie debatowano, gdy w Niemczech na masową skalę kobiety były gwałcone, a tutaj nagle jakby coś kobietom w Polsce groziło. Więc to taka dosyć też symptomatyczna sytuacja, że i Bruksela, i to brukselskie lewactwo od razu tak naprawdę w to się zaangażowało. Ale to dało też paliwo, panie redaktorze, i tym wszystkim lewicowym siłom i próbującej podłączyć się pod to Platformie Obywatelskiej czy Nowoczesnej, czy tym wszystkim, którzy próbują rozkołysać rząd Prawa i Sprawiedliwości i, co tu dużo mówić, wywrócić.
Znaczy, proszę ojca, ja bym powiedział precyzyjniej, znaczy, jeśli takie jest moje stanowisko, że to mogło dać paliwo. Natomiast w mojej ocenie te protesty, oczywiście one były dość liczne, ale ja trochę bym użył takiego sformułowania, że trochę kot się przebrał w inne fatałaszki i w inne ciuszki. Wiemy, że jest grupa bardzo niezadowolona z tego, że rządzi Prawo i Sprawiedliwość. I ta grupa objawia się jakby nam pod różnymi sztandarami. Nawet pod protestem nauczycieli to są trochę podobni ludzie.
I artystów?
Oczywiście oni próbują skorzystać z różnych emocji społecznych. No właśnie, tu będą bronili gimnazjów, tu będą konstytucji, tutaj kobiet, ale to jest mniej więcej podobna grupa. W mojej ocenie Prawo i Sprawiedliwość do tej pory no nie obudziło jakby jakiegoś masowego protestu. Rzeczywiście większość Polaków ma poczucie, że te zobowiązania wyborcze są realizowane, ale na pewno w takich sprawach jak ochrona życia należy postępować bardzo roztropnie. To jest mądre słowo, chociaż też, no, ja powtarzam, ja rozumiem ludzi, których, bo sam do nich należę, których sytuacja, gdzie dziecko płacze, bo przeżyło aborcję i jest zostawione na 2 godziny, żeby umarło, jak to w Warszawie w jednym szpitalu miało miejsce, no to też jest sytuacja, która no, wymusza jakąś ludzką po prostu reakcję. No, nasze chrześcijańskie sumienie nie pozwala tego tolerować. Ale no, musimy jakoś najpierw sami przemyśleć, jakie tu działania byłyby najbardziej roztropne. Myślę, że głos księży biskupów był tutaj jasny i precyzyjny, co należy robić i jak należy robić.
W najnowszym tygodniku w sieci rozmawia pan razem z bratem, z panią sędzią Julią Przyłębską z Trybunału Konstytucyjnego, i pani sędzia, pracując w Trybunale, mówi, że widać jak na dłoni, kto ma rację, kto uprawia politykę, kto próbuje siłowo utrzymać władzę w Trybunale Konstytucyjnym, choć nie ma do tego mandatu. Mówi, że widzi to każdego dnia w Trybunale. Proszę powiedzieć, co z tej rozmowy wynika i jak długo to siłowe utrzymywanie władzy w Trybunale Konstytucyjnym będzie trwało?
No, plan jest taki, żeby rzeczywiście trwało do nie wiem, całe dekady, bo...
Do końca świata i o jeden dzień dłużej.
Tak, była kiedyś taka konferencja prasowa pana prezesa Rzeplińskiego i obok stał wiceprezes Biernat, no obaj z tej samej opcji w Trybunale, i oni na pytanie właśnie, a kto będzie następcą pana prezesa Rzeplińskiego, pan prezes Biernat odpowiedział: nigdy się nie skończy kadencja pana prezesa Rzeplińskiego. Wówczas wydawało się, że to jest rodzaj żartu, ale dzisiaj widać wyraźnie, że oni mają dość jasny plan, mianowicie chcą w taki sposób zorganizować wybory następcy pana prezesa Rzeplińskiego, którego kadencja kończy się w grudniu, żeby pan prezydent Andrzej Duda, który ma wyboru prezesa dokonać, dostał wyłącznie kandydatury no, bardzo bliskie panu prezesowi Rzeplińskiemu. A jeżeli pan prezydent Duda uzna, że tego typu no, wybór czy wewnętrzna procedura była niedemokratyczna, no to wówczas ma rządzić pan wiceprezes Biernat, a jak skończy się jego kadencja, to z kolei sędzia senior, czyli też człowiek z tej opcji. No plan iście, powiedziałbym, szatański, jeżeli chodzi o sumienia prawnicze, bo kompletnie łamiący procedury, zakładający, że Trybunał jest jakimś samoistnym ciałem, na które żadna instytucja demokratyczna, ani prezydent, ani parlament nie może mieć najmniejszego wpływu, że został jak ciało niebieskie wprawione kiedyś w ruch i ma, prawda, płynąć po orbicie i nikt nie może nic z nim zrobić, w żaden sposób korygować kursu, tylko można podziwiać piękno tego niebieskiego światła, które, prawda, mądrości, która płynie z tego Trybunału. Mam nadzieję, że to się jednak nie stanie, a głos pani sędzi Przyłębskiej jest tutaj o tyle ważny, że to po raz pierwszy urzędujący sędzia Trybunału Konstytucyjnego się wypowiada i jasno mówi, że podstawy, na których pan sędzia Rzepliński dokonuje wyboru, czy kogoś dopuszcza do orzekania, czy nie dopuszcza, nie istnieją. On nie ma takiego prawa. W związku z tym, po drugie, mówi pani sędzia Przyłębska, Trybunał Konstytucyjny ma liczyć wedle Konstytucji 15 członków i sytuacja każda inna jest niezgodna z prawem. Więc i wyroki Trybunału Konstytucyjnego są niezgodne z prawem. Trybunał łamie Konstytucję. W związku z tym, no, pani sędzia Przyłębska mówi, tak naprawdę to jest ciało, które się spotyka trochę towarzysko, które no coś tam wydaje z siebie, ale to w żaden sposób nie można nazwać wyrokami prawdziwego Trybunału Konstytucyjnego. I tak samo wskazanie kandydatów na nowego szefa Trybunału, na nowego prezesa w sposób no, bez taki właśnie koślawy, bez udziału wszystkich sędziów, których wybrał parlament, bez uwzględnienia procedury, też będzie niezgodne z prawem. To jest bardzo ważny głos, pierwszy raz taki jednoznacznie naświetlający tę sprawę z wewnątrz Trybunału. Myślę, że warto to odnotować, bo gdzieś wszyscy zgubiliśmy to, że no, pan sędzia Rzepliński naprawdę nie jest sędzią we własnej sprawie. Sąd pod tytułem, który nazywa się Trybunałem Konstytucyjnym, jest sądem prawa, a nie faktów. On ma oceniać, czy dana ustawa mieści się w ramach Konstytucji, a nie czy lubi jakąś partię, czy nie lubi, czy intencje dobrze odczytał, czy źle. On ma oceniać prawo, a nie ludzi. To nie jest sąd powszechny, który bada pewne sprawy konkretne. To jest sąd prawa. Gdzieś ci sędziowie Trybunału Konstytucyjnego pod wodzą pana sędziego Rzeplińskiego to wszystko zgubili.
Prokuratorzy prowadzą już 18 śledztw w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Wszystkie te postępowania prowadzą funkcjonariusze CBA. Niedługo ma być wszczętych jeszcze ponad 20 takich spraw, a zatem ta liczba cały czas wzrasta. Czy prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz poleci ze stanowiska?
No, może tylko polecieć, proszę ojca, ponieważ sama chyba nie zejdzie. Ja nie wiem, czy w polityce jest jakaś granica wstydu, ale w tym wypadku dawno, dawno została przekroczona, nawet gdybyśmy ją w sposób najbardziej taki no, pobłażliwy ustawili. Przypomnę, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz sama jest beneficjentką tego rodzaju bardzo niesprawiedliwej, krzywdzącej reprywatyzacji. Jej mąż przejął kamienicę, którą rzekomo otrzymał w spadku, ale to ten spadek był tak naprawdę spadkiem po prostu też pewnego złodziejstwa, bo żaden przodek pana Waltza nie posiadał żadnej kamienicy w Warszawie. Gdzieś po wojnie dokonano licznych transakcji, zresztą jeszcze nawet w sądach PRL-owskich unieważnionych. Jak na podstawie czegoś takiego, na popiołach Żydów spalonych w krematoriach, bo to są te rodziny, no, można odzyskiwać w cudzysłowie kamienicę. I pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, właściwie jej rodzina, precyzyjnie takiego aktu dokonała. A potem pozwalała, żeby w Warszawie ten proceder był stosowany także w setkach innych przypadków, żeby te kradzieże się powtarzały. Może była tu ubezwłasnowolniona, może sama skorzystała z bardzo niecnego procederu i nie mogła powiedzieć innym. Gdzieś było na nią jakieś trzymanie. To są bardzo poważne pytania. Po czymś takim każdy polityk powinien zrezygnować. Ona zamiast tego próbuje uciec w pewne propagandowe zagrywki, w takie sztuczki, że tutaj wszystko od nowa czyścimy, jakiś rzecznik praw lokatora. No po tych latach tych nieprawości, kiedy ludzi na bruk wyrzucano, starszych ludzi, którzy nie mieli jak się bronić, prawnie nie byli w stanie sobie poradzić, którym podwyższano czynsz, jacyś brutalni czyściciele kamienic, to proszę ojca, wyglądało w ten sposób, że odcinano ludziom wodę, prąd, że zastraszano, nawet mordy były, dokonywano mordów na bezbronnych ludziach i to wszystko się działo za rządów pani Hanny Gronkiewicz-Waltz i ona nie ma wstydu, żeby dalej urzędować. Nie wiem, jak to w ogóle jest możliwe i chyba tylko i wyłącznie fakt, że w Platformie Obywatelskiej ten standard jest no, co jakąś normą powoduje, że, no tak przypuszczam, powoduje, że dalej ta partia panią Gronkiewicz-Waltz na tym stanowisku trzyma. Mam nadzieję, że będzie referendum. Ja rozumiem, że to są jakieś kalkulacje Prawa i Sprawiedliwości, które chyba no nie bardzo wie, kogo mogłoby wystawić ewentualnie do nowych wyborów, ale chyba wszystko jest lepsze niż obecna sytuacja i naprawdę należy panią Gronkiewicz-Waltz odwołać, a Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuratura powinna wszcząć te postępowania. Na szczęście To właśnie się dzieje. Tutaj pan minister Ziobro naprawdę wielkie brawa, bo on takie trudne sprawy porusza, on się nie boi tego, on wchodzi w tematy zabagnione, gdzie wszyscy mówią, już nie dojdziesz prawdy. No nie, spróbujemy dojść. Można tworzyć specjalne zespoły prokuratorskie, można cisnąć, można domagać się sprawiedliwości i naprawdę wielkie pochwały się należą za to, że to jest podnoszone.
Tu między innymi sprawa pani Jolanty Brzeskiej, świętej pamięci, spalonej kobiecie, która zajmowała się tymi wszystkimi, którymi zajmowała się z kolei mafia działająca na rzecz reprywatyzacji, wykorzystująca warszawską reprywatyzację do zastraszania mieszkańców stołecznych kamienic. Państwa portal dotarł także do informacji, że ten proceder trwa dalej, zastraszania lokatorów. Tak. Dotyczy to między innymi lokatorki kamienicy na warszawskiej Pradze. Czyściciele kamienic zagrozili jej śmiercią, jeśli nie zaprzestanie walki o swoje mieszkanie i miała usłyszeć, bo skończysz jak Brzeska.
No to są rzeczy zupełnie wstrząsające, ale jak ma być inaczej, skoro tak naprawdę poza kosmetycznymi zmianami w ratuszu warszawskim, no dalej funkcjonuje ten sam mechanizm. Ci sami ludzie tak naprawdę podejmują decyzje, ci sami urzędnicy, jest pełne poczucie bezkarności, a na czele całej piramidy, całej struktury reprywatyzacyjnej stoi osoba, która osobiście na tej reprywatyzacji dzikiej, niesprawiedliwej, nieuczciwej po prostu skorzystała kruczkami prawnymi, uwłaszczając się na majątku pożydowskim, a jeszcze chodząc na rocznicę powstania w getcie warszawskim i prawda, zarzucając polskiej prawicy, że czy obecnie rządzącym, że niewłaściwie dba o szacunek dla Żydów. Naprawdę, no można pewnie mieć wiele pretensji do obecnie rządzących, ale nie uwłaszcza się ona na majątku pożydowskim i na tych popiołach nie dorabia się milionów, a pani Hannie Gronkiewicz-Waltz, jej rodzinie to się zdarzyło, więc powinna tutaj się po prostu naprawdę wstydzić i wynieść z tego miasta jak najszybciej, ale rzeczywiście ten proceder trwa, bo pamiętajmy, to są miliony, to są bardzo łatwe miliony. Bierze się lewy dokument, lewy kwit, zastrasza się albo kupuje się za jakieś pieniądze, albo robi się wręcz lipne akty notarialne, bo przecież nie ma żadnej gwarancji, że i notariusze nie są w tym układzie i na podstawie takiego dokumentu domaga się majątku, do którego nigdy się nie miało prawa. I to w sytuacji, gdy przecież miliony Polaków w czasie II wojny światowej straciły ogromne majątki, wykształcenie, życie, zdrowie, nikt nigdy im nic za to nie oddał. A tutaj jakieś mafie tym sztandarem reprywatyzacji powiewając domagają się tego majątku. No to jest zupełnie skandaliczna sprawa. I proszę ojca, jeszcze zwróćmy uwagę, że robili to ci ludzie, czy jakby ta opcja polityczna, która Kościołowi wygadywała, że się prosił o zwrot zabranych w latach 60. jeszcze majątków za Gomułki i wcześniej. Szpitali, sierocińców, szkół. No i jak można tutaj mówić o jakiejkolwiek sprawiedliwości i uczciwości? Ci ludzie, którzy mówili, jak się Kościół, prawda, uwłaszczył na majątku, ci ludzie pod bokiem, jak dziś wiemy, miliony, miliardy złotych, bo w Warszawie to nawet się mówi o miliardach, jeśli chodzi o całokształt tej dzikiej reprywatyzacji, wyciągali. Więc oni działają dalej i ja myślę, że tutaj się jednak nie obejdzie bez, wyrazistej akcji jednak społecznej, to znaczy trzeba po prostu zebrać podpisy i odwołać panią Hannę Gronkiewicz-Waltz w referendum, albo wprowadzić komisarza, jeżeli będą ku temu podstawy, a wydaje się, że są, bo prawo jest łamane w Warszawie konsekwentnie, stale, z bardzo różnych przepisów, ustaw i paragrafów, a to są te przyczynki, które komisarza pozwalają wprowadzić, a po drugie działania wymiaru sprawiedliwości, no tutaj po prostu trzeba zacząć te dzikie reprywatyzacje rozliczać, zacząć stawiać akty oskarżenia, zarzuty i kierować do sądów akty oskarżenia i przede wszystkim doprowadzić do anulowania w sposób nieprawidłowy zawartych aktów reprywatyzacji. No jakim my będziemy społeczeństwem i narodem, jeżeli pozwolimy się nadal w ten sposób okradać tego rodzaju szajkom? To jest nie do pomyślenia.
To na koniec jeszcze jedno pytanie. Mecz Polska-Armenia, panie redaktorze, jaki wynik pan obstawia? Bo wiemy, że będziemy śpiewać już dwie zwrotki polskiego hymnu. Taka jest decyzja prezesa Bońka. Mówi, nasz hymn z powtórzeniem refrenu trwa 42 sekundy, a inne średnio 90 sekund. To znaczy, że oddajemy pole już na początku. Nie możemy tego robić. Będą dwie zwrotki.
Tak, tak, ale ja liczę na czwartą, proszę ojca, bo ona jest najpiękniejsza z polskiego hymnu. Także już tam ojciec do swojej basi, prawda? To są piękne słowa i ja zachęcam, żeby cały hymn znać i śpiewać, bo jest piękny. Myślę, że wygramy z Armenią. Myślę, że ta drużyna rzeczywiście nabiera energii, nabiera mocy i jest taką coraz bardziej dojrzałą drużyną. Zawsze tak jak człowieka, poznaje się po tym, czy umie wstać po upadku, jak znosi porażki, no tak samo drużynę piłkarską. To, że oni z tym Kazachstanem, no troszkę wtopili, mówiąc potocznie, a potem byli w stanie jednak się odrodzić i nie załamać, to jest coś ładnego. Ja zresztą zazdroszczę dzisiaj młodzieży, bo pewnie ja i ojciec z tego samego pokolenia pamiętamy lata 80. i właściwie całą 90. to były wyłącznie porażki naszej narodowej drużyny. Tak mało było tego smaku zwycięstwa, a dzisiaj jest więcej. A to dobrze dla całej wspólnoty narodowej, to bardzo dobrze.
Zatem śpiewamy dzisiaj Mazurka Dąbrowskiego. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Dziękuję serdecznie.
Bóg zapłać. Z panem Bogiem. Pan redaktor Michał Karnowski, tygodnik w sieci, portal w polityce.pl, nasz gość.